Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Co w rzeczywistość Kościoła w Chinach może wnieść kardynalski biret dla biskupa Hongkongu? Rozmawiać o tym będziemy z kardynałem Zheng Zekyunem. O radościach i sensie pracy misyjnej w Kamerunie opowie biskup Jan Ozga. Nadamy także fragment papieskiej refleksji o ósmym przykazaniu dekalogu. 28 marca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Nie milkną międzynarodowe echa związane z kardynalską nominacją chińskiego biskupa Josepha Zheng Zekyuna. Szczególnie dobitnie zabrzmiały jego słowa homilii, wygłoszonej podczas mszy świętej w języku chińskim, transmitowanej przez naszą rozgłośnię. Ordynariusz Hongkongu mówił, że purpurowy kolor otrzymanego przezeń biretu jest symbolem łez i krwi licznych, bezimiennych męczenników Kościoła w Chinach. Kardynała Zena zapytaliśmy, z jakich względów Benedykt XVI zaliczył go do kolegium kardynalskiego.
Z pewnością nie z powodu żadnej mojej specjalnej zalety, ale dlatego, że Ojciec Święty kocha chińskich katolików i cały naród chiński.
Jak nowy kardynał będzie mógł się przyczynić do polepszenia chińsko-watykańskich stosunków dyplomatycznych?
Wszyscy tego pragną, ale każdy będzie mógł się do tego przyczynić w niewielkiej części. Myślę, że Ojciec Święty zechce skorzystać z moich doświadczeń w Chinach i otrzymać od nas pewne informacje, może też jakieś sugestie. Na razie nie wiem, czy będę mógł coś zrobić również w bezpośrednich rozmowach z władzami w Pekinie. Bardzo bym tego pragnął, bo myślę, że znając dobrze Kościół od wewnątrz, będę mógł wyjaśnić naszym przywódcom, jaki on jest. Obawiam się, że wiele ich pojęć jest błędnych albo nieaktualnych. Cieszyć się będę, mogąc im to wyjaśnić.
Obserwatorzy międzynarodowi zgodnie uważają Chiny za nowe mocarstwo XXI wieku, zwłaszcza pod względem gospodarczym. Co Chrystus ma do powiedzenia dzisiejszym Chinom?
Mocarstwem Chiny jeszcze nie są. Choć gospodarka robi duże postępy w porównaniu z innymi krajami, są jeszcze dość do tyłu. Niewątpliwie mają duże możliwości. Kierunek, jaki przyjmie ten rozwój, będzie miał wpływ nie tylko na Chiny, ale na całą Azję, na cały świat. Naprawdę trzeba mieć nadzieję, że będzie to dobry kierunek. A dobry kierunek pochodzi tylko od Jezusa Chrystusa, który jest światłem świata. Chociaż nie oczekujemy, że władze będą rządzić zgodnie z Ewangelią, miejmy przynajmniej nadzieję, że nadadzą temu rozwojowi właściwy kierunek.
Kardynalska purpura ma zawsze wyrażać miłość Chrystusa, powiedział Benedykt XVI w czasie konsystorza. Jak ksiądz kardynał będzie wprowadzał w życie te słowa papieża?
Tak, Ojciec Święty mówi, że mamy postępować jak Maryja. Po zwiastowaniu od razu zabrała się ona do pracy, do czynienia dobra. Poszła służyć swej krewnej Elżbiecie. Encyklika Deus Caritas Est ma dwie części. Pierwsza mówi o Bogu, który jest miłością, druga wskazuje, jak my mamy być miłością. W Chinach jest ogromne pole do pracy charytatywnej, bo jak mówiłem, Chiny są jeszcze dość ubogie. A Kościół zawsze wyróżniał się pełnieniem dzieł miłosierdzia dla dobra najsłabszych.
Jan Paweł II określił Azję jako nasze wspólne zadanie na trzecie tysiąclecie. Benedykt XVI idzie śladem swego poprzednika. Świadczy o tym także mianowanie trzech azjatyckich purpuratów. Co ksiądz kardynał sądzi na ten temat?
Azja jest rzeczywistością bardzo złożoną. Oczywiście jednak z tak liczną ludnością kontynent ten w nowym stuleciu będzie miał coraz większe znaczenie. Mam więc nadzieję, że wszyscy pójdą za zachętą Ojca Świętego. Ufam, że będą się starali poznać Azję z tak różnorodnymi kulturami i sytuacjami społecznymi. Potem z ewangeliczną wielkodusznością będą coraz bardziej wchodzili z nią w kontakt celem wzajemnej pomocy, aby świat wzrastał, jednak zawsze w kierunku pokoju i zgody.
Mówił kardynał Joseph Zheng Zekyun, biskup Hongkongu.
We wczorajszej audycji mówiliśmy o kameruńskiej diecezji Dume Abong Mbang. Tamtejszego ordynariusza, biskupa Jana Ozga, zapytaliśmy także o jego osobiste radości z 18-letniej pracy misyjnej, w tym 9-letniej posługi biskupiej.
Moje największe radości to jest to, że widzę chociażby ten ruch pielgrzymkowy, który zapoczątkowałem 15 lat temu. Tego roku po raz pierwszy był prowadzony przez młodzież naszą i młodych kapłanów. Myśmy sobie z boku siedzieli z wikariuszem generalnym i nawet w tym momencie popatrzyłem i mówię, słuchaj, patrz, 15 lat temu myśmy stawali tutaj przed mikrofonem, w kazaniach i tak dalej. Dzisiaj to robią młodzi księża i młodzi ludzie. Podzielenie się tym doświadczeniem Słowa Bożego, Eucharystii, liturgii, ono zostało i jest teraz prowadzone przez młodych księży. Też radością to są te powołania. Widzę tych młodych ludzi, którzy przychodzą, widzę, że idą dalej. To dla mnie też jest radość wielka, dlatego że kiedyś, jak przyjechałem na misję, to przed misją w Gelemenduce było drzewo kokosowe. I bardzo lubiłem kokosy. I pytam się starszego katechistę, co zrobić, żeby mieć ciągle kokosy. A mówi, to jest prosta sprawa. Weź kokosa i posadź przy tym starszym, który już daje kokosy. Podlewaj go. Potem jak zacznie on rość, ten starszy główkę schyli, ale ten młody zacznie dawać. To dla mnie było najpiękniejsze określenie zatroskania się o tamtego człowieka i takiego towarzyszenia mu i on sam któregoś dnia zacznie w ten sposób działać. No też jest dla mnie radością to, że wielu bardzo mocno się włączyło w synod decyzjalny, który był trudnym doświadczeniem pierwszym w Kamerunie. Nie mamy takiego doświadczenia. I to doświadczenie synodu sprowadziło, że ludzie zaczęli czuć się razem w tym samym kościele. Poczucie kościoła diecezjalnego wcześniej nie istniało za bardzo. Teraz po tym synodzie ludzie z jednej strony diecezji i drugiej spotykali się razem i czuli się w tym samym kościele. I to też była taka wielka radość. Inny taki mały cukierek, jadę do Polski. Jeden z księży daje mi tamtejszych 10 tysięcy, około 15 euro. Mówi tak, jak będziesz wracał z lotniska do siebie, to żebyś miał na taksówkę. Ksiądz kameruński, który daje biskupowi to. Kiedy biały w Afryce jest znakiem mądrości i przede wszystkim bogactwa. Te 10 tysięcy nigdy nie użyłem. To są takie małe perełki misyjne, które pozostają, no i które też nadają sens jeszcze głębszy trwania i kontynuowania właśnie tej misji. Dla mnie kwestia posługi misjonarskiej jest zasadniczo związana z doświadczeniem dzielenia się doświadczeniem Boga słowa Eucharystii Kościoła z innym człowiekiem. Nie jest to kwestia nauczania. To zrozumiałem dosyć szybko, że na misjach nie jedziemy, żeby nawracać kogokolwiek. Jeżeli to siebie nawracać, albo siebie pozwolić nawracać Bożemu Słowu, ale jedziemy, żeby podzielić się doświadczeniem Kościoła, chrześcijaństwa. No bo oni mają wiele różnych możliwości. Mogą poprzez nasze świadectwo odkryć Boga działającego. Na moje posługiwanie misyjne wpłynęło wiele różnych sytuacji, które przeżywałem tam, a zwłaszcza jedno z starszym katechistą, który na początku jeszcze w Gelemenduce podszedł do mnie i mówi tak, słuchaj, widzę, że rozpoczynasz pracę misyjną, widzę, że chcesz razem z nami dobrze żyć. Podam ci klucz do naszego serca. Pierwsze, w kazaniach, jak będziesz mówił, nie wyśmiewaj się z naszej kultury. Byliśmy wszyscy kanibalami. Ja widziałem moich rodziców uczestniczących w wszystkich rytach. Ale dzisiaj tu się jest przeszłość. Nie wypominaj nam tego. Drugie, nie wypominaj nam również naszych grzechów, ponieważ nasze grzechy, rano budzimy się, są przy nas. Wieczór się kładziemy, one też są. Ale jak nas uszanujesz nawet jako grzeszników, to zupełnie inne będzie. A trzecie, bądź dla nas dobrym. Miej dla nas serce. To spotkanie było 17 lat temu, ale ciągle ono jest w mojej wyobraźni, w moim doświadczeniu. I wtedy zrozumiałem jedną rzecz. Czy na Alasce, czy w Kamerunie, czy Nowej Gwinei, czy w Amazonii, to samo prawo istnieje. Drugie serce otworzysz swoim sercem. A więc prawdziwe doświadczenie miłości Boga i człowieka. Są to ludzie zdolni intelektualnie. Można by przekonać szybko intelektualnie kogoś, ale nie o to chodzi. Tamten człowiek najpierw patrzy, jest jak kamera, która obserwuje, dopiero potem zaczyna myśleć. Taki przykład bardzo prosty. Czasem jak się jedzie dżunglą, potężna jest burza. Idzie matka z dzieckiem. No to zabiera się matkę z dzieckiem do samochodu i potem przy jej wiosce ona wysiada. Powiedzieć dziękuję oczywiście, merci mon père. I następnie usiądzie sobie, zastanowi się nad jednym pytaniem. Jak ten misjonarz jechał, to ja go nie zatrzymywałem. On się sam zatrzymał. Zatrzymał się i zabrał. jest to dobry człowiek. Jeżeli on jest dobry, to znaczy, że Bóg, w którego on wierzy, jest też dobry. A więc warto by się zastanowić, jaki mieć kontakt z tym Bogiem białego misjonarza. Któregoś dnia w misji Essenk przyszła do mnie kobieta i mówi: księże biskupie, mam problem. Mój syn nie zdał 3 razy już maturę. Byłem u czarowniku, byłem wszędzie, no i nic nie wyczarowali. Może ty coś zrobisz, w cudzysłowie, może ty zaczarujesz lepiej niż tamci, nie? Mówię, no słuchaj, widzisz, jako chrześcijanin to najpierw chcę ci powiedzieć, że nie powinnaś szukać pomocy u czarowników, bo są inne środki. Powinnaś jako matka rozmawiać z taką białą panią, która też miała syna, też przeżywa wiele różnych sytuacji. On cierpiał bardzo i ona cię zrozumie, nie? A ona mi się pyta, ale co to za pan jest? No ja wiem, Matka Najświętsza. Mówi, nie znam. A mówię, słuchaj, no, jeżeli nie znasz, to dobrze byłoby, żebyś troszeczkę poznała i odmawiała różaniec. I też mówi, ja też różańca nie znam. Mówię, słuchaj, nie mogę ci teraz nauczyć, bo jest dużo ludzi, ale poproszę proboszcza, żeby wyjaśnił ci, żebyś ty się modliła i twój syn. Więc po błogosławieństwie kobieta odeszła. Minęły miesiące, kiedyś jestem w tej parafii i proboszcz mówi, że jest kobieta, która chce za wszelką cenę widzieć księdza biskupa. Przychodzi do mnie, pyta się, czy ja ją poznaję. No jak patrzę się, buzia czarna, jak wszystkie buzie czarne, no jak mogę poznać? Mówię, no nie, szczerze mówiąc, nie poznaję. A ona mówi, to ja jestem tą matką, która wtedy była i prosiła o pomoc dla syna. I ta biała pani wyczarowała maturę mojemu synowi. Ja mówię, nie wyczarowała, tylko wymodliła. To mnie nie obchodzi, to jest dobra czarodziejka. Jak dzień będzie jechał na świecie, mów, że ona świetnie czaruje. I to jest dla mnie takie świadectwo, gdzie jest Boże działanie, jest działanie Matki Najświętszej w różnych sytuacjach. Na misjach buduje się też nasza wiara. Widząc tego typu znaki Bożego działania, działania Matki Najświętszej, no człowiek też wielbi Boga i dziękuję za tego typu łaski, bo one potwierdzają właśnie, że Bóg jest, że miłuje człowieka, że strzeże go w swoim miłosierdziu. No i że Matka Najświętsza działa też w tamtym czasie i w tamtej kulturze. Proszę o modlitwę. Dla mnie samego jako pasterza tego kościoła, dla wszystkich misjonarzy, byśmy w perspektywie wiary widzieli człowieka i jego problem. To jest bardzo ważne. Też proszę o modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne z naszych terenów. I żeby to były dobre i święte powołania. Bo kościół misyjny mocny jest właśnie powołaniem lokalnym. Proszę o modlitwę za cały kościół misyjny na całym świecie. Dlatego, że osobiście wierzę w moc modlitwy i wierzę, że dzięki tej modlitwie możemy prowadzić akcje misyjne i przeżywać różne sytuacje misyjne, które są bardzo trudne. Gdyby ktoś właśnie chciał też pomóc w sposób finansowy, no to jest taka też możliwość. Można się bardzo łatwo skontaktować. W Polsce jest właśnie siostra Halina, która zajmuje się taką koordynacją współpracy i pomocy. Też dziękuję za wszelką pomoc, dlatego że ewangelizacja u nas w Afryce, w Kamerunie, no, idzie drogą łaski Bożej przede wszystkim, ale też drogą dobrych ludzkich sekt. Zdaję sobie sprawę, że czasem jest pytanie, no co tam moja ta ofiara 10 zł może zmienić. Ale jeżeli potrafię pomóc jednemu tylko człowiekowi, to biedę świata zredukujemy o jednego człowieka mniej. Jeżeli pomożemy jednemu dziecku pójść do szkoły, to tych dzieci, które nie chodzą do szkoły, będzie mniej o jedno dziecko. Dlatego jestem zwolennikiem małych czynów, konkretnych, które naprawdę przynoszą owoc. I z serca wszystkim błogosławię i dziękuję za jakąkolwiek pomoc, która jest przesłana Kościołowi misyjnemu powszechnemu.
Bóg zapłać serdeczne za odwiedziny w studiu, za takie osobiste świadectwo. Proszę Państwa, przy okazji wizyty ad rimina Episkopatu Kamerunu naszym gościem był ksiądz biskup Jan Ozga, ordynariusz kameruńskiej diecezji Doumé-Abonkam-Bank, diecezji, która 15 stycznia obchodziła złoty jubileusz istnienia. Bóg zapłać serdeczne. Dziękuję.
Bóg zapłać.
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować 8 przykazania, przynajmniej w wymiarze społecznym, jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzi, każde używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem, wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstw. Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. Jeszcze raz wróćmy do tego przykazania. W jego brzmieniu synajskim, w jego brzmieniu ewangelicznym, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Wydaje się, że jest to pewna sytuacja ściśle określona. Na przykład taka, w jakiej znalazł się Chrystus wobec sądu, gdzie powiedział: daj świadectwo o złym. Jeżeli źle powiedziałem, daj świadectwo o złym. A jeżeli nie, dlaczego mnie bijesz? Człowiek, świadek, sądzi. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw temu bliźniemu twemu, którym jest Jezus z Nazaretu. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw żadnemu twemu bliźniemu, żadnemu człowiekowi. Zarazem to przykazanie stwierdza, że prawda jest dobrem dla człowieka. Jest dobrem dla człowieka w odniesieniach międzyludzkich. Jest dobrem dla człowieka w odniesieniach szerszych, społecznych. Jest dobry. Drugi człowiek ma prawo do prawdy. Człowiek ma prawo do prawdy. Czasem człowiek nie ma prawa do prawdy, do pewnej prawdy. I dlatego my patrzymy z podziwem na ludzi, którzy wobec przemocy, na przykład w czasie okupacji, potrafili nie wydać, nie powiedzieć prawdy, ponieważ do tej prawdy nie miał prawa ten, który jej żądał, który ją wymuszał przemocą. Jednakże to przykazanie w takim brzmieniu ma zasięg szerszy. Nie chodzi tylko o sytuację oskarżonego wobec Trybunału. Nie chodzi tylko o sytuację świadka, który mówi nieprawdę. Chodzi o sytuacje wielorakie, w których słowo ludzkie daje złe świadectwo. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
Radio Watykańskie. We wtorkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.